Dobry wieczór Państwu. W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają naszych miłych słuchaczy Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. A tematem naszej audycji jest siła języka. Ze wszystkich ziemskich stworzeń jedynie człowiek może mówić ustnie albo pisemnie, czy też innym sposobem. Apostoł Jakub siłę języka upodobnia do ognia, gdy mówi, że język jest małym członkiem naszego ciała, wszakże bardzo się wynosi, podobnie jak malutki ogień wielki las zapala. Chociaż język jest małym członkiem, jednak jest najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich, dlatego że on ma bardzo szeroki wpływ. Może wywołać wielkie emocje, tak w dobrym kierunku, jak i w złym. Może być błogosławieństwem albo przekleństwem. Więcej i więcej lud Boży uświadamia sobie mądrość w stwierdzeniu apostoła Jakuba, który powiedział, że jeśli człowiek nie grzeszy językiem, to jest doskonałym człowiekiem. Jakub 3 rozdział. My nie możemy w pełni ocenić wyniku naszych słów. Ten wpływ może objąć szerokie kręgi, a nawet sięgnąć końca świata. Dlatego my powinniśmy ostrożnie rozważyć, co mamy powiedzieć, czy nasze słowa będą chwalić Boga, czy też one przyniosą hańbę Bogu. Czy one pobudzą dobre myśli, porywy, podniety w umysłach innych ludzi, albo pobudzą złe myśli. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności wypowiadanych słów, psalmista Dawid tak się modlił. Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich. Psalm 141.
Stwarzając nas w swej mądrości, Pan Bóg przewidział, że nasze dzisiejsze zachowanie się będzie miało dużo wspólnego z naszym charakterem w dniu jutrzejszym. I tak też jest, że my ciągle borykając się, budujemy nasz charakter albo go rujnujemy. Dobrze byłoby, aby wszyscy ludzie wraz z chrześcijanami rozumieli tę zasadę. Naśladowcy Pana Jezusa są teraz na próbie uzyskania chwały, czci i nieśmiertelności. Dlatego przez zaniedbanie się w ostrożnym rozważaniu wypowiadanych słów, oni mogą stracić wielką nagrodę, o którą się ubiegają. Uczeni w piśmie faryzeuszowie, wykorzystując grę w słów, próbowali chwycić Pana Jezusa w mowie, jak czytamy. Wtedy odszedłszy faryzeuszowie uczynili radę, jakoby go usiedlili w mowie. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Dążąc do przeciwstawienia się Panu Jezusowi, uczeni w piśmie i faryzeuszowie robili wszystko, co mogli, aby zbić z tropu albo pokonać go w jego sposobie rozumowania. Nawet poszli tak daleko, że używali argumentów, które sami naprawdę nie wierzyli. To jest bardzo niebezpieczny sposób postępowania. Bez względu na to, gdy nawet uważamy, że w całości nasza sprawa jest słuszna, nie powinniśmy uciekać się do nieuczciwych podstępów lub chytrych, wykrętnych wypowiedzi, by poprzeć to, co wierzymy, że jest prawdą. Dlatego Pan Jezus zaadresował do uczonych w piśmie i faryzeuszy następujące słowa. Albowiem powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział.
Na podstawie częstych uwag Pana Jezusa na temat języka podczas Jego 3,5-letniej misji możemy uświadomić sobie, że w Jego dniach musiały istnieć pewne poważne i złe warunki obciążające tych, z którymi Pan Jezus miał styczność. Uczeni w piśmie i faryzeusze przypisywali Jezusowi siły złego i twierdzili, że jest narzędziem szatana i że szatan mówił przez niego. Najpierw Pan Jezus powiedział im, że oszukują samych siebie, jednak już następnym razem ostro ich zganił i wykazał błąd w ich dowodzeniu. Pan Jezus oświadczył, że na podstawie ich słów powinni być potępieni. Żeby naprawić błąd, powinni sprawiedliwie skorygować swoje postępowanie i przeprowadzić prawidłową poprawę swego postępowania, aby mogli być uratowani. Chociaż Pan Jezus stwierdził, że ludzie zdadzą rachunek z każdego szkodliwego słowa, to jednak brał pod uwagę myśli, które się za tymi słowami kryły. To właśnie postawa ich serca sprawiała mu cierpienia. On wiedział, że stan serca okazywany przez uczonych w piśmie i faryzeuszy sprowadzi szkodę dla nich samych. Wyrzucali oni z siebie na Pana Jezusa gorzkie słowa. co z punktu widzenia Jezusa było morderstwem. Uczeni w piśmie i faryzeusze krytykowali i spotwarzali Pana Jezusa, chociaż według ich znajomości prawa oni dobrze wiedzieli, że będą odpowiedzialni za swoje czyny. Nie zwracają jednak uwagi, że będą sądzeni również za swoje słowa.
Dla ludu pańskiego nie ma niczego bardziej ważnego, jak to, że powinni nauczyć się być bardzo sprawiedliwymi. Podczas gdy słusznym jest być wzruszającym, miłym, uprzejmym, hojnym, jednak sprawiedliwość jest podstawowym fundamentem charakteru. Miłość i uprzejmość nie oparta na sprawiedliwości ani nie zadowala, ani nie jest miłą dla Pana Boga. Jeżeli ktoś myśli o rzeczach, które są dobre, umysł jego będzie napełniony dobrem. Jeżeli ktoś lubi mówić przy każdej okazji o rzeczach złych, to świadczy o skłonnościach złych, którymi umysł jest napełniony. Cokolwiek ktoś nagromadził w umyśle, na pewno o tym będzie mówił. Zły skarb sam się ujawni, pomimo starania, by go ukryć. Podobnie dobry skarb sam się ujawni. Dlatego, że umysł może pomieścić tylko określoną ilość, człowiek dobry z dobrego skarbu swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Skarb jest magazynowany w naszym sercu, dlatego popularnie jest ono uważane jako siedlisko i symbol wszelkich uczuć cielesnych i duchowych, złych lub dobrych. Uczucie jest bardzo ważną władzą i duchową siłą człowieka, ponieważ daje popęd do myślenia i działania. Słowo serce jest czasem używane w Biblii jako umysł, pamięć. Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, wskazują, że serce i usta są szczególnie badane. Dlatego jak bardzo koniecznym jest utrzymywanie właściwej postawy serca, uporządkowanego tak, aby nasze słowa z ust wychodzące mogły być zaakceptowane przez naszego Pana i Odkupiciela. W stwierdzeniu naszego Pana serce przedstawia nasz charakter, a usta są wskaźnikiem charakteru.
Czas próby dla Kościoła żydowskiego odbywał się w czasie 3,5-letniej misji Pana Jezusa, w którym to czasie znaleźli się pod pewnym boskim sądem. Czy oni jako naród mogą dalej być Jego sługami? Wjeżdżając do Jerozolimy, Pan Jezus im powiedział, że oni nie poznali czasu swego nawiedzenia. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. I od tego czasu zostały otwarte drzwi dla pogan do uczestnictwa w Kościele Ewangelicznym. Na podstawie Pisma Świętego rozumiemy, że bieg Ewangelii jest dniem rozliczania, czyli sądu dla Kościoła. Pan Jezus podkreślił, że każde bezwartościowe słowo, każde jałowe wypowiedzenie w tym dniu zapłaty musi być rozliczone. Każdodziennie powinniśmy zbliżyć się do naszego niebieskiego Ojca, mówiąc: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale my nie tylko musimy rozliczać się każdodziennie, ale na końcu biegu naszego życia będzie ogólne podsumowanie naszego postępowania. Nie uważamy, że przy końcu naszego życia, ustawieni w rzędzie, będziemy pytani z naszego każdego słowa w czasie naszego życiowego doświadczenia, ale że każdy, który zetknął się z prawdą Słowa Bożego, to albo zbudował, rozwinął, uszlachetnił swój charakter, albo go zdeprawował i charakter każdej jednostki na końcu jego próby zadecyduje o jego nagrodzie. Podobnie jak każdy uczeń w szkole uczy się swych lekcji i przygotowuje się do końcowych egzaminów na końcu roku, kiedy będzie główne sprawdzenie jego wiedzy. Podobnie z uczniami w szkole Chrystusowej. Dzień po dniu nasz mistrz prowadził swoje dzieło, interesuje się nami, ale na końcu naszego biegu będzie ogólne podsumowanie, cośmy zbudowali. Nie będzie brane pod uwagę nasze konto bankowe czy stan naszego posiadania, ale wyrobione przymioty naszego charakteru.
Ale ludzkość z natury jest grzeszna. Odpadła od oryginalnego podobieństwa Bożego, na które została stworzona. Dlatego wszyscy z natury do pewnego stopnia są złymi. Są Są jednak jednostki z potępionego rodzaju ludzkiego, które stosunkowo zachowują się dobrze i pomimo ich niedoskonałości, której zostali zrodzeni i wad upadłej ludzkiej natury, ich pragnienie jest w zgodzie z Bożym charakterem, który jest usposobieniem dobra. Pismo Święte nie twierdzi, że pomimo ogólnej deprawacji we wszystkich ludziach w ogóle nie ma nic dobrego. W minionych wiekach, w Starym Testamencie, takie przednie i przykładne charaktery reprezentowane były w starożytnych bohaterach wiary, takich jak Abel, Enoch, Noe, Abraham, Jakub, Mojżesz oraz w izraelskich prorokach, którzy w pełni dowiedli swego posłuszeństwa Bogu i swojej lojalności do zasad sprawiedliwości. Według porządku obecnego wieku Ewangelii, aby jednak mieć boską aprobatę, każdy człowiek sam musi wyrazić chęć, aby przyjść do Pana Boga i to tylko przez jedynego Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w 4 rozdziale 12 wersecie. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ojciec Niebieski nie przyjmie nikogo, którego serce nie jest szczere, który nie ma dobrej woli, który nie jest lojalny wobec Niego i nie przestrzega zasad sprawiedliwości.
Każdy, który został zaakceptowany przez Pana Boga, otrzymuje Ducha Świętego. Apostoł Jakub nazywa to spłodzeniem słowem prawdy. Apostoł Paweł odnowienie duchem umysłu i staje się członkiem rodziny Bożej, domownikiem wiary. Od tego czasu zaczyna się nowe życie. Pan Bóg ich zaakceptował, bo mają dobre serca, ale ciała wątłe w związku z tym jest stały konflikt pomiędzy nową wolą, nowymi dążeniami, odnowionego umysłu, a pragnieniami ciała. Chrześcijanin z jednej strony ma swoje naturalne ciało z odziedziczonymi skłonnościami do grzechu i słabościami i naturalny umysł, schlebiający grzesznym skłonnościom i słabością ciała, ale również posiada swój odnowiony umysł albo wolę, którym pragnie służyć prawu Bożemu. Te dwa umysły czy wolę są sobie przeciwne. One nie mogą harmonizować ze sobą. I człowiek, który próbuje uznać obydwa i czyni je wspólnymi rządcami jego śmiertelnego ciała, jest człowiekiem dwoistego umysłu. Jest niestateczny we wszystkich drogach swoich według Jakuba w 1 rozdziale, a apostoł Paweł określa go jako człowieka dwoistego słowa, co znaczy obłudny w mowie, dwulicowy. Pan Bóg żąda stanowczych charakterów i inne nie będą aprobowane albo akceptowane. W każdej sprawie zatem nowy umysł musi mieć kontrolę i zdeprawowany cielesny umysł, będąc poddany tej kontroli, musi być zniszczony.
Ale tutaj zaczynają się trudności. Naturalny umysł, czyli serce według proroka Jeremiasza. Nade wszystko najzradliwsze jest serce, beznadziejne i słabe, i różne. Zdeprobowane członki naszego ciała sympatyzują z naturalnym umysłem i sprzyjają mu. Więc każdy nowy umysł walczy ze starym umysłem i dąży do jego zniszczenia. Stary umysł udaje martwego i ukrywa się spokojnie przez jakiś czas, aby później powrócić z większą jeszcze siłą, bardziej przebiegle, bardziej chytrze. Dlatego mądry król Salomon dał cenną radę. Nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi.
A Pan Jezus w swoim kazaniu na górze wśród 8 błogosławieństw wymienił jedno zawierające największą obietnicę i przewyższające najśmielsze marzenia. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Mateusz 5:8. I tymi uszlachetniającymi rozmyśleniami żegnamy wszystkich naszych słuchaczy do soboty 19 lipca o tej samej porze. Dla zainteresowanych podajemy naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. A przez następne pół godziny czekamy na telefony pod numerem 94 15 19 23. Żegnamy wszystkich i życzymy dobrej nocy.
Góry, rzeki, tylko